z uśmiechem na twarzy.
Dzisiaj ostatnia część opowiadania Kazimierza Piekarczyka o tym, czego się Kuba od harcerzy nauczył. Przedtem harcerze z London i jedna z najpopularniejszych pieśni harcerskich. Strażnik obozu harcerskiego w Jarze pod Trzema Kamieniami nie robił Kubie żadnych trudności, kiedy ten mu powiedział swoje nazwisko. Jakby go znał kopę lat. Uścisnął mu rękę po przyjacielsku i wskazał kierunek. Wkrótce też oczom Kuby przedstawił się piękny widok. W półkolu ustawione były małe domki z płótna, koło których krzątało się kilkunastu chłopców, ubranych podobnie jak jego nowy przyjaciel Romek, czyli Pławy Wilk. Jar rozbrzmiewał gwarem i weselem. Z komina kuchni, wykopanej na zboczu pagórka, snuła się błękitna smuga dymu. Z tamtej strony właśnie od kuchni podbiegł na powitanie gościa Pławy Wilk. Za chwilę już kilkanaście rąk ściskało rękę Kuby. Słońce powoli zachodziło, więc trzeba było się śpieszyć, żeby oglądnąć ciekawe urządzenia obozowe. Chłopcy pokazali mu przede wszystkim wysoki maszt z powiewającym na wietrze sztandarem. Sztandar wciąga się co dzień rano, a ściąga wieczorem. Wtedy chłopcy go pozdrawiają. Wśród kilku brzuzek wznosiła się mała kapliczka z obrazem Matki Boskiej, wykonana z drzewa leśnego przy pomocy jedynie noży i cienkiego sznurka. Wzorowy ład i porządek panował zarówno w namiotach, jak i koło nich. Łóżka, stoliki, wieszaki, cały sprzęt porobili sobie sami ci zręczni i weseli chłopcy z miasta. Spodobała się bardzo Kubie kuchnia polowa harcerzy, wykopana w ziemi łopatką saperską. Na tej kuchni jeden z chłopców pitrasił jakieś smakowite i drażniące zapachem przysmaki. Dano popróbować i Kubie. Była to kasza z marmeladą, coś pysznego. Harcerze otoczyli kuchnię i pobrzękując łyżkami i kociołkami jeli się jedzenia. Napełniono również miseczkę, którą Kubie wetknął do ręki Pławy Wilk. Przyniesione przez Kubę jabłko podzielił Pławy Wilk na kilkanaście części, żeby było sprawiedliwie. Tymczasem zmrok zapadał coraz większy i coraz ciemniej się robiło w Wesołym Jarze pod Trzema Kamieniami. Ledwie skończyli chłopcy zajadać, rozległ się gwizd. To drużynowy zwoływał do ogniska. Naznoszono chrustu, ułożono w stos i podpalono. Buchnęły wesoło płomienie i oświetliły zadowolone twarze gromady wokół ognia zebranej. Kuba usiadł w gromadzie, nogi wsunął pod siebie, oczy wlepił w jasny krąg ogniska. Kijem by go nawet teraz od harcerzy nie odpędzili. Chłopcy śpiewali. Śpiewali naprzód o ognisku, potem o srebrnym znaku lilii, o miłości ojczyzny. Same ładne pieśni. Wreszcie zabrał głos drużynowy i zaczął opowiadać o dawnych rycerzach i o jednym takim, co nazywał się Zawisza Czarny. Zawisza mówił prawdę i tylko prawdę i można było na nim polegać. Spełnienie obowiązku było dla niego rzeczą świętą. w obronie kraju, w starciu z nieprzyjacielem, sam na spotkanie wroga wyjechał i zginął śmiercią rycerską, obowiązek swój rycerski spełniwszy do końca. Zadumali się słuchający harcerze, a z nimi Kuba o dawnych czasach i rycerskich czynach, a drużynowy ciągnął dalej. I dziś każdy rycerzem może być. Musi mieć tylko ochotę do służenia bliźnim i do czynienia dobrych uczynków. Nagle piękną gawędę drużynowego przerwał sygnał trąbki, a wkrótce rozległ się głos harcerza stojącego na straży. Gore! Gore! Porwali się z miejsca harcerze i spojrzeli w kierunku wsi. Widać było olbrzymią, czerwoną łunę. Serce zabiło Kubie w piersiach. Czy to aby nie nasza chałupa, pomyślał. Przypomniał sobie pogróżki głupiego Pietrka tam na ścieżce miedzowej. Ciebie uduszę, matkę twoją zamorduję, a chałupę wam spalę. Z okrzykiem to sprawa głupiego Pietrka porwał się Kuba naprzód, za nim pobiegła gromadka harcerzy. Pożar. Nie paliła się chałupa Stasiaków, ale letni domek Walentego. Ze złowrogim trzaskiem sypały się żarzące belki, a ogień oświetlał twarze wielkiej gromady ludzi ze wsi, patrzących bezradnie na szalejący żywioł. Rozległa się wśród gwaru komenda drużynowego harcerzy. Do wiader! Studnia była niedaleko. Już jeden z harcerzy stanął przy pomoście, skrzyknąwszy do pomocy jednego ze stojących opodal parobków. Przyniesiono ze wsi wiadra napełnione wodą. Drużynowy uszeregował łańcuch z ludzi. Chętnie poddano się jego rozkazom. Wiadra wędrowały z rąk do rąk. Pomagał też jak mógł Kuba. Był jednym z pierwszych, który pobiegł po wiadra. Zrozumiał teraz zupełnie jasno pogróżkę głupiego Pietrka. Za czarną kurę oddam wam czerwonego koguta, powiedział. Czerwony kogut to ogień, a ogień to straszna zemsta opryszka wiejskiego za wymierzoną mu przez Walentego karę. Kiedy Kuba wrócił niosąc wiadro, zobaczył, jak harcerze dzielnie się sprawują przy ratunku. W bliskości płonącego letniego domku stały tylko zabudowania Walentego, dom gospodarski, szopa i stodoła. Ludzie z wiadrami siedzieli na dachach i pilnowali, żeby iskry buchające z gorejącego domku nie zajęły dalszego dobytku. Harcerze wespół z gromadką co odważniejszych parobczaków wpadali co chwila do płonącego budynku i wynosili dobytek. Co chwila ktoś opuszczał objęty ogniem dom, to z poparzoną ręką, to nogą, to z osmalonymi włosami. Jeden z harcerzy z przewieszonej przez ramię torby wyjmował leki i bandaże i udzielał poranionym pomocy. Wśród gwaru głosów i trzasku palących się belek rozległ się nagle przenikliwy głos kobiecy. – Jezus Maria, tam w ogniu mój Jurek! Bohaterski czyn Kuby. Jurek był to ten najmłodszy chłopiec pani doktorowej, którego Kuba widział w południe uganiającego się za piłką w ogródku. Teraz malec znajdował się w swym pokoiku na poddaszu, które trawił ogień. Pani doktorowa z okrzykiem rozpaczy rzuciła się w stronę ognia. Zrozpaczoną matkę musiało przytrzymać kilku ludzi, żeby nie poniosła śmierci. Druhu drużynowy, dojść już tam nie można, palą się, za chwilę runą schodki. Kuba drżał na całym ciele. To on, jak Zawisza Czarny, on pobiegnie ratować. On spełni swój obowiązek. I zgoła nikt nie spostrzegł, jak przeżegnawszy się, Kuba wpadł do płonącego domostwa. Ale zobaczyła go matka. Jezu Chryste, Kuba mój poleciał. Już dwie matki niepokoiły się na dole o los swych synów. Stasiakową przytrzymał mąż silną ręką i patrzył z przerażeniem w odmęty pożogi, która pochłonęła i jego jedynaka. A Kuba biegł po schodach, lizanych ogniem. Prędko, prędko. Ogień parzył bose nogi. W połowie drogi spadła płonąca belka z pułapu. Musiał ją odsunąć. Syknął z bólu, sparzywszy dotkliwie rękę. Nic to, myślał z uporem. Muszę tam dojść. Kłęby duszącego dymu zagrodziły mu drogę. Nie widział nic przed sobą. Szedł na oślep, usuwając z drogi przeszkody. Namacał wreszcie jakąś klamkę i jakieś drzwi. W tej chwili rozległ się za nim straszny huk. W oczach mu pociemniało, schody strawione ogniem runęły z trzaskiem ogromnym, ale Kuba, zebrawszy ostatnie siły, już był w pokoiku i macał w ciemnościach. Usłyszał płacz dziecka i rzucił się w tym kierunku. Za chwilę obejmował poranionymi ramionami małego chłopczyka. Tulił go w swych objęciach. – Ja chcę do mamy, do mamy! – Zaraz, zaraz! Jedną ręką przytrzymał chłopca, drugą ujął krzesełko i z całej siły uderzył nim w jedyne okno. Z brzękiem wyleciała szyba i trzasnęła część okiennicy. Kuba przechylił się i chwytał w spragnione płuca powietrze. Orzeźwił się na chwilę. Dojrzano go z dołu i pojawienie się jego powitano gwarem głosów. W serca dwóch matek, miotających się w rozpaczy, wstąpiła otucha. Przyniesiono w mig drabinę. Była za krótka, ale już się na nią wspinało dwóch harcerzy. Jeden z nich zawołał – trzymaj się, Kuba! Był to Płowy Wilk. Jak przez mgłę rozpoznał Kuba swego przyjaciela. Mocno trzymał małego Jurka, czuł, że mu ramię poparzone mdleje. Jakieś 2 metry dzieliły go od zbawczej drabiny. Nagle usłyszał przeraźliwy krzyk z dołu – ogień! Pożar przeniósł się z szybkością na tę część budynku i języki ogniste buchnęły z parterowego okna. – Ratujcie Jurka! – zawołał Kuba. Widział jeszcze, jak odsuwano drabinę z niebezpiecznego miejsca. – Rzucaj chłopaka! – posłyszał głos Płowego Wilka. Kuba wychylił się i przetarł oczy gryzione dymem. Harcerze rozpostarli duży koc, trzymając go silnie w rękach. Kuba widzi kilkanaście głów wzniesionych do góry, gwar ustaje i teraz Kuba słyszy tylko trzask płonących nad jego głową belek i złowrogi syk ognia. Słyszy też bicie serca. W rozpostartą na dole płachtę rzuca małego chłopca. Słyszy okrzyk radości. Za chwilę rzuca się sam w dół i już nie wie, co się z nim dzieje. Omdlał. Zakończenie. Kuba jest dzisiaj dorosłym człowiekiem. Nazywa się Michał, tak jak mu na chrzcie świętym dano, i gospodarzy wzorowo na zagonie ojcowskim, objąwszy gospodarstwo od swych rodziców, którzy są już siwymi staruszkami. Oboje po dawnemu nazywają go Kubą i dumni są ze swego syna, który dzięki księdzu proboszczowi i pani doktorowej, wdzięcznej za ocalenie syna, wykształcił się w specjalnej szkole ogrodniczej na dzielnego sadownika i jego jabłka i gruszki słyną na całą okolicę. Kuba jest też naczelnikiem Sucholaskiej Straży Ogniowej i gdy potrzeba, śpieszy na ratunek. Głupi Pietrek, podpalacz i opryszek, poszedł do więzienia. Płowy Wilk odwiedza Kubę co kilka lat, a wtedy obaj wspominają dawne czasy. Odwiedził też Kubę niedawno Jurek, który dziś sam jest już drużynowym, a Kuba ugościł go i jego harcerzy serdecznie, opowiadając przy poczęstunku młodym chłopcom z miasta, czego się sam od harcerzy nauczył. Po wysłuchaniu całości wiemy już nie tylko, czego się Kuba od harcerzy nauczył, ale także, jakie były dalsze losy bohaterów wydanej w 1933 roku we Lwowie książki Kazimierza Piekarczyka. Przy okazji przypomnę, że także w London można należeć do harcerstwa. Właśnie przyjmowane są zgłoszenia dzieci i młodzieży na nowy rok harcerski. Do gromady zuchów należą dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do drużyny harcerskiej przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 11 do 15. Jesienią i wiosną zbiórki odbywają się w lesie, na terenie ośrodka księży Michalitów w Melros. W okresie zimowym w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 Ann Street w London. Zgłoszenia przyjmuje druhna Iwona. Telefon 519 851 43 70. 519 851 43 70. Zespół Krakowia także chętnie przyjmie w swoje szeregi i dzieci, i starszą młodzież. W celu zasięgnięcia informacji można dzwonić do pani Grażyny Rodak, telefon 519 686 67 74, 519 686 67 74. Można też wysłać e-mail pod nattab2001@gmail.com. Przeliteruję może to, co jest przed Gmail. nattab2001. Nat to jest jak natura, dab, jak już mówiłam chyba tydzień temu, dąb, ale a bez ogonka. nattab2001@gmail.com. A teraz przejdziemy już do Opola. Na początek rok 1977. Janusz Laskowski i Kolorowe Jarmarki, czyli piosenka z Nagrodą Dziennikarzy.
Kiedy patrzę chęć za siebie w tamte lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałem, ile diabli wzięli, co straciłem z własnej woli. Ile przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kobucików, baloników na druciku, motyli drewniani, koników bujani, cukrowej waty, z piernika chaty. Wszyscy razem! Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kobucików, baloników na druciku, motyli drewniany, konik bujany, cukrowej wady i z piernika chaty. Gdy w dzieciństwa wracam strony, dobre chwile przypominam, mego miasta słyszę dzwony, czy ktoś czas zatrzymał, i gdy pytam cicho się, czego żal dziś tobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kobucików, baloników na druciku, motyli drewniany, koników bujany, cukrowej wady, z piernika chaty, kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kobucików, baloników na druciku, motyli drewniany, koników bujany, cukrowej wady, z piernika chaty, kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, wieżastych kobucików.
O tegorocznym festiwalu opolskim postaram się powiedzieć za tydzień. Teraz przypomnę zespół Vox i piosenkę Masz w oczach dwa nieba z trzecią nagrodą w konkursie Opola Premiery 1979. Mm. Jeszcze zespół Trzeci Oddech, Kaczuchy i Kombajnista, czyli rok 1978 i pierwsza nagroda w konkursie Interpretacje. Mm.
Polskie Radio w programie pierwszym. Minęła godzina 12. Zapraszam Państwa do wysłuchania Rolniczego Kwadransu, a w nim reportażu o Jerzym L. z PGR-u Kuczewo Piotrowięta kombajnie zresztą. Kombajn, Bizon! Brrrr! Ach, jak nieprzyjemnie, gdy podpłynie ze mnie i krew mnie zalewa, bo znów skosiłem drzewa. Ach, jak strasznie i fajnie, jadąc na kombajnie, na żyże fajnie, strasznie żyto rządź. Digi, 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 no. Ach, gdybym był małym księciem, jedną nóżką stałbym na jednym małym kontynencie, kończyną drugą dłubałbym w kosmosie. A gdybym dobrze zaplanował, to we własnym nosie. A jest czym dłubać. A gdybym był tym księciem z bajki, to kochałbym piękną różę, a nie szaleństwo z kowron majki. I nosiłbym pewek z szaty, a nie drelich kufajki. I miałbym homochemofilię, nie chłopskie kurzaj.
Nieprzyjemnie, gdy podpłynie ze mnie i krew mnie zalewa, bo znów skosiłem drzewa. Ach, jak strasznie niefajnie, jadąc na kombajnie, marzyć, że fajnie, strasznie żyto rządź. Digi, 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 tak!
Ach, gdybym był egipskim Ramsesem, byłbym jednocześnie Redfordem, Borgiem i prezesem. Za koszulą miałbym mrówki faraona, 2000 ram dziesiątek z nieprawego łona. Co ja bym cię z nimi zrobił? A gdybym wiedział wtedy, co to ropa, na pożar się rzuciłbym każdego lwa i chłopa. A tak dla szpanu lokowałem w piramidy takie wysokie, petrodolary z żaru będą pestycydy.
Jak nieprzyjemnie, gdy podpłynie za mnie i krew mnie zalewa, bo znów skosiłem drzewa. Jak strasznie niefajnie, jadąc na kombajnie, marzyć, że fajnie, strasznie żyto rządź. Taka, 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 taka ja!
Ach, gdybym był fachowcem w mieście, popijałbym Coca-Cola i chwilby jak rodzinę gdzieś się. Nosiłby rękawiczki białe i dwa Francuzy małe w kieszeni, a co? I kolorowy telewizor z projekcją zizełgałem. A gdybym był tym fachowcem, to latałbym zrobionym z rezerw własnym odrzutowcem. I jeszcze za ten odrzut złapałbym znak jakości kół i kolorową lewatywę w Teleechu interwiu.
Zapraszamy do reklamy.